Druga rzecz, zanim zacznę głosić słowo, to parę słów o nocnym czuwaniu modlitewnym, który mieliśmy z piątku na sobotę. Jako Kościół podejmowaliśmy w swojej historii różne jakby inicjatywy modlitewne. Myślę, że po raz pierwszy zrobiliśmy coś w takim wymiarze, co nazwaliśmy nocnym czuwaniem modlitewnym. To było bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie osobiście. 12 osób wzięło udział łącznie w tym wydarzeniu. I o dziwo, nie wszyscy przyszli na 10. Niektórzy przyszli o 1, niektórzy przyszli koło 2. To było naprawdę bardzo ciekawe. Do tych z was, którzy braliście w tym udział, mam prośbę, żebyście podzielili się swoimi spostrzeżeniami, swoimi uwagami, bo oczywiście chcemy to zrobić w sierpniu jeszcze co najmniej raz i chcielibyśmy usłyszeć, co możemy od strony ludzkiej zrobić lepiej, bo są rzeczy od strony Boga, które po prostu są niezależne od nas, prawda? Ale my od strony ludzkiej chcemy wszystko robić doskonale, bo do tego jesteśmy wezwani, żeby szukać doskonałości. Więc z chęcią usłyszę wasze uwagi, wasze refleksje. Dla mnie byłoby to bardzo ciekawe. Uzmysłowiłem sobie, że nie pamiętam kiedy, czy kiedykolwiek spędziłem taki czas w takim czuwaniu modlitewnym przez 5 godzin. Ja byłem do 3 godziny, od 10 do 3. I niby na tym spotkaniu nic spektakularnego się nie wydarzyło, ale kiedy obudziłem się rano w sobotę, kiedy odespałem tą troszkę zerwaną noc, to naprawdę miałem świadomość, że coś we mnie się stało. Że po prostu przebywanie, większość czasu, które spędziliśmy, polegało na tym, że ludzie po prostu przebywali przed Bożą obecnością. Nie mieliśmy wspólnego jakiegoś kierunku. Trochę modliliśmy się razem, ale też ludzie porozchodzili się po pokojach, które tutaj były udostępnione, spędzali czas osobiście przed Bogiem. Niektórzy siedzieli, czytali Biblię. To naprawdę było bardzo też takie budujące i zachęcające słyszeć to. Więc na pewno chcemy to powtórzyć w sierpniu. Jest wyznaczona data i dzielę się tym świadectwem, żeby zachęcić, że to jest naprawdę coś możliwego, tak, że można w tym wziąć udział. Nie musisz się nastawić siłowo na to, tak, nie musisz podchodzić do tego znaczeniu jako zawodnik, że ty musisz mieć jakieś osiągnięcia. Po prostu przyjdź, spróbuj przyjść i spędzić czas przed Bogiem. Jak jeleń pragnie wód, tak moja dusza pragnie Ciebie. To chyba to Sara dzisiaj, do tego się dzisiaj odwoływała. Dobrze, a więc teraz Boże Słowo. I oczywiście będę mówił dalej o tajemnicach Królestwa. Do tej pory poznaliśmy, kiedy mówimy o tajemnicach Królestwa, to mówimy o czymś takim, co jest zawarte w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale. Tam są przypowieści, o których Jezus powiedział, że one objawiają tajemnice Królestwa. I do tej pory powiedzieliśmy sobie o takich rzeczach. Po pierwsze, Królestwo Boże przychodzi do nas w postaci ziarna. I jeżeli chcemy, żeby Królestwo Boże się rozwijało, to to ziarno musi znaleźć miejsce w naszym sercu. A więc Słowo Boże w naszym sercu jest podstawą do tego, żeby Królestwo Boże mogło się rozwijać. Wiecie, ja się zastanawiałem, ja cały czas swoimi myślami jestem w tych przypowieściach i dzisiaj bym powiedział, że są to tajemnice Królestwa, ale tajemnice dotyczące tego, jak Królestwo Boże się rozwija. Oczywiście w tych przypowieściach nie ma mowy o wszystkich prawdach Królestwa, ale mam takie wrażenie, że Jezus chciał nam pokazać, jak Królestwo Boże się rozwija, jakie są zasady rozwoju Bożego Królestwa. I podstawowa zasada jest taka, Królestwo przychodzi w postaci ziarna Bożego Słowa i musi znaleźć miejsce w naszym sercu. A więc mam nadzieję, że nikt z was się nie obrazi, że powiem być może obrazoburcze stwierdzenie, jeżeli chcemy, żeby Królestwo Boże rozwijało się, to ja muszę być zapłodniony przez Ducha Świętego Słowem Bożym. Dokładnie moje serce musi być zapłodnione przez Ducha Świętego Bożym Słowem i nie mogę pozwolić sobie na aborcję. Tak? Żeby to Słowo Boże zostało wybrane. Bo wiemy o tym, właśnie to jest to, czego dowiedzieliśmy się tydzień temu, że kiedy Słowo Boże pada na serce, to co się dzieje zaraz, pierwszą rzeczą, która się dzieje? Jezus mówi, uważajcie, bo przychodzi zły i je wykrada. I jeżeli ja jestem typem tego słuchacza, który jest przy drodze, to mówiliśmy, czyli osoba, która nie podjęła wysiłku, żeby zrozumieć Boże Słowo, żeby wniknąć w Boże Słowo, żeby zadbać, aby to Słowo Boże było zabezpieczone w moim sercu, przychodzi zły i wykrada to Słowo, mówiąc inaczej, dokonuje aborcji. I to jest jedna z przeszkód dla rozwoju Bożego Królestwa. Dzisiaj zajmiemy się drugą glebą, czyli drugim typem słuchaczy, o których Jezus powiedział, że to są ci, którzy są na opoce, na skale. I problemem tego typu słuchaczy jest to, że oni przyjęli słowo. Bo w pierwszej przypowieści jest mowa o ludziach, którzy w ogóle nie przyjęli słowo, bo diabeł zaraz wykradł. Ale są tacy, którzy przyjmują słowo i nawet Jezus mówi, z radością je przyjmują, ale nie mają stałej wiary. To jest drugi problem. Przeczytamy o tym w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale. Z dwóch miejsc spojrzymy na to, żebyśmy mieli taki szeroki obraz. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Przeczytamy wiersz 5 i 6. To jest przypowieść, którą Jezus powiedział. I w 5 i 6 wierszu Jezus mówi tak. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. I później Jezus wyjaśnia to w wierszu 20 i 21. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Powiedzmy, zaraz z radością je przyjmuje. I my się cieszymy. Halleluja, chwała Bogu. Tak? Ale zobaczcie, co się dzieje dalej. Ale nie ma w sobie korzenia. Nadto jest niestały. I gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. Tak? I kiedy gorszy się, po prostu odstępuje. I jeszcze spójrzmy na Ewangelię Łukasza, która również mówi o tym, o 8 rozdział. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział i przeczytamy tylko 13 wiersz, bo tam się znajduje coś, czego nie ma w Ewangelii Mateusza i Marka. W 13 wierszu czytamy tak, Jezus wyjaśnia. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, i tutaj jest to określenie, i w chwili pokusy odstępują. W chwili pokusy odstępują. A więc Jezus jakby mówi, że tym głównym problemem, jeżeli chodzi o rozwój Bożego Królestwa, kolejną przeszkodą jest niestałość w wierze. I tą niestałość w wierze Jezus nazwał, że to jest brak korzenia. Powiedział, korzenia nie mają. Ja chciałbym, żebyśmy sobie teraz pomyśleli o korzeniu, jak to się dzieje. Korzeń rośnie w dół. Prawda? I korzeń rozwija się w sferze niewidocznej. Jeżeli zasiałeś kiedyś ziarno, to czy widziałeś, jak korzeń rośnie? Nie, my wychodzimy i czekamy, aż pojawi się jakieś tam źdźbło, łodyga, natomiast my nie widzimy tego procesu ukorzeniania się. To się dzieje w sferze niewidocznej i ta prawda mówi coś bardzo ważnego do nas. Mówi o tym, że zanim Słowo Boże zacznie działać przeze mnie, to musi najpierw coś zrobić we mnie. I my tego nie widzimy. Dlatego my też Musimy ostrożnie odnosić się do ludzi, których chcemy ocenić. Bo czasami sobie niektórzy mówią, o, takie wierzące albo takie nawrócenie. Tak? Ale czytaliśmy tą przypowieść tego typu, że ziarno jest zasiane, to Marek napisał, i po prostu czy człowiek śpi, czy nie śpi, to ziarno pracuje. I w pierwszym kolejności ono pracuje wewnątrz, tam musi się ukorzenić. A więc widzicie, czasami jakby takie entuzjastyczne przyjęcie słowa nie zawsze oznacza głębi. Widzicie, ja z perspektywy pastora tyle razy byłem zaskoczony i to polegało na tym, że widziałem ludzi, którzy po prostu nawracali się i wszystko wyglądało świetnie i temu towarzyszyły emocje i temu towarzyszyły łzy, a z drugiej strony widziałem ludzi, którzy po prostu przychodzą i tak jakby nic się z nimi nie działo. Po co on przychodzi, co on robi, co się dzieje i tak dalej. Wiecie, rzecz polega na tym, że wielu z tych ludzi, o których myślałem, że nic się nie dzieje, są stałymi, jeżeli chodzi o ich relacje z Bogiem, są stałymi, jeżeli chodzi o Kościół, a wielu z tych entuzjastycznych po prostu byli do czasu i ich nie ma. Oczywiście nie chcę teraz oceniać ludzi na podstawie reakcji, ale chcę powiedzieć, że nie zawsze ta entuzjastyczna osobowość oznacza, że jest głębia. Słowo Boże musi wykonać po prostu pracę w naszym życiu. Łukasz mówi w taki sposób, nazywa to, że jest to wierzenie do czasu. Wierzenie do czasu, czyli wierzymy do jakiegoś czasu. To są ci ludzie. Inną rzeczą, o której Jezus tutaj mówił, to mówił o zgorszeniu. To są ludzie, którzy gorszą się z Bożego Słowa. I to zgorszenie jakby następuje z trzech powodów albo w trzech sytuacjach. Jezus nazwał, że możemy się gorszyć z Bożego Słowa w uciskach, możemy się zgorszyć z Bożego Słowa w prześladowaniach i gorszymy się z Bożego Słowa w czasie pokusy. Tak? O tym powiedział Jezus. To odkrywamy w tej przypowieści. A więc niestała wiara, tak jak już mówiłem, to tak, jakbyśmy nie mieli korzenia w sobie. Królestwo Boże to jest ta tajemnica, myślę, którą Jezus chciał nam przekazać, żebyśmy to sobie jakby przyjęli do świadomości, że Królestwo Boże na ziemi rozwija się i demonstruje przez wiarę. Możemy to zapamiętać? Naprawdę, jeżeli sobie robicie notatki, zakreślcie to, zróbcie ramkę i tak dalej, bo to jest zasada. To jest zasada. To jest zasada. Jezus uczył nas zasad rozwoju Królestwa Bożego. I chciał powiedzieć tak, Królestwo Boże, posłuchajcie, w tych przypowieściach, chciałbym, żebyście to sobie zapamiętali, Królestwo Boże rozwija się przez wiarę. Jeżeli nie ma wiary w sercu, to nie ma korzenia. Czyli nie ma niczego, z czego to Królestwo może wyrosnąć. Wiara jest pewnością. Tak nam mówi List do Hebrajczyków. Wiara jest silnym przekonaniem zbudowanym we mnie przez słowo. I to jest korzeń. Posłuchajcie, jeżeli ja mam w sobie tą pewność, jeżeli mam w sobie tą rzeczywistą wiarę zbudowaną przez Boże Słowo, to jest ten korzeń, z którego może rozwijać się Boże Królestwo. Jeżeli nie mam korzenia, to po prostu co z tego może wyrosnąć? To jest bardzo podatne na wszelkie różne przeszkody, trudności, utrudnienia. Przeczytajmy Ewangelię Marka, 11 rozdział, 23 i 24 wiersz. Ja przeczytam ten fragment z Nowej Biblii Gdańskiej, ponieważ to jest oddane tam bardziej coś takiego, na co chcę zwrócić uwagę. Ewangelia Marka, 11 rozdział, 23 i 24 wiersz mówi tak. Zaprawdę mówię wam, że ktokolwiek by powiedział tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, a nie zawahałby się w swoim sercu, lecz by wierzył, że staje się. Tak? Tutaj w tych tłumaczeniach mamy, że stanie się. A tutaj Jezus mówi, że staje się. To, co mówi, zdarzy mu się, jeśli by to powiedział. I później w oparciu o to mówi to, co jest w 24 wierszu. Dlatego mówię wam, we wszystko, o cokolwiek modląc się, prosicie, wieście, że otrzymaliście, a wam się zdarzy. I to nie jest tak oddane w naszych tłumaczeniach, ale tutaj jest to stwierdzenie. Wieście, że otrzymaliście, a wam się zdarzy. Co to znaczy, że ja wierzę, że otrzymałem, chociaż tego nie mam, ale ja mam korzeń w sobie. Tak? To jest ten korzeń. To jest ta pewność. To jest ta wiara. Ja mam korzeń, z którego może coś wyrosnąć. Teraz Jezus powiedział, że przyrównał ziarno, że ziarnem jest słowo o królestwie. O czym mówi słowo o królestwie? Oczywiście można dużo rzeczy mówić, ale istota jest taka, że słowo o królestwie ogłasza dokonane dzieło Jezusa, Jego zwycięstwo i Jego panowanie. Tak? Możemy na to powiedzieć amen właśnie? Co to jest królestwo? O czym mówi królestwo? Że dzieło Jezusa jest dokonane przez krzyż, jest spełnione, wszystko się wypełniło, cena została zapłacona. On zwyciężył przez krzyż i przez zmartwychwstanie. Jako zwycięzca zasiadł na tronie, panuje w niebie, wszystko jest złożone pod Jego stopami. Taki mamy obraz z Bożego Słowa. I to jest królestwo. To jest po prostu panowanie Jezusa. To jest ta prawda o panowaniu Jezusa. Dlatego już to mamy. Dlatego już to mamy. Bo zwycięstwo dokonało się w Jezusie Chrystusie. Cena została zapłacona. I objawienie tej prawdy w naszym duchu jest źródłem tej pewności. Więc posłuchajcie. Dzieci śpiewają sobie gdzieś tam. Tak? Bo no, musimy się jakoś, jakby powiedzmy sobie, pogodzić. Tak? Niech śpiewają i chwalą Boga. Posłuchajcie. A więc widzicie, ja muszę mieć korzeń w sobie. Ten korzeń musi być zbudowany, że ja po prostu trzymam się słowa. Dlaczego? Nie mogę dopuścić do tego, żeby ono zostało wybrane, tylko żeby po prostu zapuszczało się we mnie, bo z tego wypływa pewne objawienie. Objawienie zwycięstwa Jezusa. My znamy definicje, poprawne definicje znamy. Tyle lat czytamy Biblię, chodzimy do kościoła, wszystko potrafimy powiedzieć, tak? Prawda? Możecie się zastanawiać, po co po prostu my tutaj słuchamy, my już wszystko wiemy. Ale sama wiedza nie jest rozwiązaniem problemu. Rozwiązaniem jest to, że my musimy mieć objawienie w swoim duchu i to jest źródłem naszej pewności i to jest ten korzeń. I to jest ten korzeń. Kiedy mam ten korzeń i chodzę w tej prawdzie, to tak jak Jezus powiedział, to mi się wtedy stanie. Brak wiary to brak perspektywy dla rozwoju królestwa. Posłuchajcie. Jeżeli nie ma wiary, tam gdzie nie ma wiary, Królestwo Boże się nie rozwinie. Nie ma perspektywy. Wiesz, najważniejszą rzeczą jest to, czy widzisz wiarę. Czy masz ją w sobie. Pierwsze pytanie, jakie staje przed tobą, kiedy masz jakieś przedsięwzięcia, to nie jest pytanie, czy masz odpowiednią ilość pieniędzy, czy masz właściwych ludzi, czy masz to, czy masz tamto. Pierwsze pytanie, kluczowe pytanie, czy mam wiarę? Czy mam wiarę? Bo jeżeli mam wiarę, a wszystkiego innego mi brakuje, to ja chodząc w wierze z tej wiary, z tego korzenia, po prostu wyrasta ta pełnia Bożego Królestwa. Mogę mieć wszystko. Ale jeżeli nie mam wiary, Królestwo Boże się nie rozwinie. Wiara jest podstawą. Wiara jest podstawą. Widzicie, i ja wierzę, że Duch Święty przypomina nam te przypowieści, chce nas wprowadzić w te prawdy, bo one są absolutnie fundamentalne. Jeżeli myślisz o rozwoju Bożego dzieła, to najważniejszą rzeczą, którą potrzebujemy, to jest wiara. Jeżeli myślimy o zdobywaniu, o wypełnianiu nakazu misyjnego, to, co my potrzebujemy, to mieć wiarę w swoim sercu, że to jest możliwe, że to się stanie, że w Chrystusie już mamy, że On ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, ma wszelką moc i dlatego my możemy iść i czynić ludzi uczniami, bo On panuje. I to jest główna rzecz, wiara, że my nie możemy być pod wrażeniem tego, że tutaj jest taki trend, ciężka sytuacja, że już po prostu nie da się w naszym kościele nic zrobić, że ludzie są tacy obojętni, a że tutaj jest taka religijność. To wszystko jest wielkie, ale Jezus jest większy nad tym. I to jest to, co Jezus chciał włożyć w nasze serce, kiedy mówił o wielkim nakazie misyjnym. On powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, dlatego idźcie. To jest punkt wyjścia, że musimy mieć to objawienie panującego Jezusa Chrystusa i wierzę w to, po prostu wykonywać Boże dzieła. Wiara. Wiara. Jeżeli jesteś liderem grupy domowej i myślisz o rozwoju swojej grupy, kluczowa rzecz, wiara. Czy chodzisz w wierze? Czy jesteś przez Ducha Świętego zapłodniony Bożym Słowem? Jeżeli myślimy o rozwoju kościoła dziecięcego, o powodzeniu, wiara, to jest główna rzecz. Potrzebujemy pomocników, tak jak Sara mówiła, ale my potrzebujemy desperacko wiary, bo przez wiarę dokonuje się Boże dzieło. Przez wiarę Królestwo Boże się rozwija. Zespół może siedzicie i myślicie, co teraz będzie z Krzysztofem, nie ma Krzysztofa. To jest wielkie utrudnienie, ale jeżeli macie wiarę w sercu. Wiara. Jezus uczył wiary. Tak. To, czego On uczył, to uczył życia wiary. Zobaczcie, że nie prowadził uczniów w taki komfortowy sposób. Stawiał ich w różnych wyzwaniach, w różnych konfrontacjach. Wszystko po to, żeby skonfrontować ich wiarę, żeby pobudzić ich do wierzenia. Gdzie nie ma wiary, nie ma perspektywy dla rozwoju Bożego Królestwa. List Jakuba, zobaczcie, pierwszy rozdział. Przeczytam od 6 do 8 wiersza. Ale niech prosi z wiarą, tak jest w 6 wierszu napisane. Niech prosi z wiarą. I to Jezus, i to, przepraszam, Jakub pisał w kontekście mądrości. Jeżeli komuś z was brak mądrości, tego nie czytam. Ale chodzi mi o tą zasadę. Niech prosi wiarą, z wiarą, bo to nie dotyczy tylko prośby o mądrość. Bo zobaczcie, jak dalej jest napisane. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że cokolwiek od Pana otrzyma. Widzicie to? To jest napisane, że coś. Czy oznacza cokolwiek. Coś, cokolwiek. Niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Przeto niechaj nie ma taki człowiek, że coś od Pana otrzyma, cokolwiek. Wiara jest fundamentem. 8 wiersz. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. A więc na kilka rzeczy tutaj jakby zwracam uwagę. Powątpiewanie. I to nie jest to, że w naszym sercu nie rodzi się walka. My toczymy walkę w sercu, kiedy wierzymy. Więc nie chodzi o tą walkę. Ale powątpiewanie polegające na chwiejności, na niezdecydowaniu. Chwiejność polega na tym, że dzisiaj jestem w tym miejscu, jutro jestem w tym miejscu. Dzisiaj wierzę, ale przychodzą, tak jak tutaj jest napisane, przeciwne fale. Jestem miotany przez wiatr. Czyli jestem zależny od okoliczności. Jak wiatr powieje, tak się czuję. Jak wiatr powieje, tak mówię. Tak, a ja muszę być stały. Ja nie mogę się opierać na okolicznościach. Ja muszę oprzeć się na tym ziarnie, które we mnie jest, na tym korzeniu. Ja muszę z tego czerpać. Korzeń jest po to, żebym czerpał. Widzicie, i ten korzeń nie rośnie na zewnątrz, żeby czerpać z okoliczności życiowych, ale on rośnie głęboko w sferze duchowej, żeby ją czerpał z Chrystusa. Paweł mówi, bądźcie wkorzenieni w Chrystusa, stamtąd mamy czerpać. Tak? Później jest mowa o rozdwojonej duszy. Inne tłumaczenia mówią podwójny umysł. Jeszcze inne mówią człowiek, który nie wie tak naprawdę, czego chce. Czyli rozdwojenie duszy, nie ma spójności we mnie. Raz po prostu jestem pełen entuzjazmu, tak jak ten człowiek właśnie z tej przypowieści przyjął słowo, o, cudowna obietnica, cudownie, już teraz życie będzie inne. Przychodzą jakieś trudności, przychodzi jakiś wiatr i moja dusza już jest powiana, przechylona w zupełnie inną stronę, zupełnie inaczej mówię, zupełnie inaczej myślę, zupełnie inną mam postawę. W taki sposób, jeżeli trwamy, to jest przeszkoda dla rozwoju Bożego Królestwa. I to nie chodzi tylko o nas. Widzicie, Jezus nie uczył zasad wiary tylko po to, żebyśmy my mieli łatwe życie, ale uczył nas zasad wiary, żebyśmy byli w stanie wypełnić Boże dzieło. To się liczy. I to się powinno dla nas liczyć. Inną rzeczą, o której Jezus mówił, to mówił o zgorszeniu słowem. Czyli to słowo, ono, dlaczego ja odstępuję od słowa? Bo się gorszę. Bo się gorszę, mogę się zgorszyć. A więc pozwólcie, my musimy rozumieć znaczenie słowa zgorszyć. I kiedy czytamy Ewangelię, to możemy powiedzieć, że to słowo zgorszenie w Biblii ma podwójne znaczenie. Pierwsze znaczenie jest takie, że zgorszenie jest wtedy, kiedy następuje tak zwane zdemoralizowanie. A więc ktoś, kto doprowadza kogoś do upadku. Jezus powiedział, jeżeli taki człowiek coś robi, to lepiej by było, żeby kamień był przywiązany młyński do niego i po prostu rzucony w morze. Czyli zgorszenie jest wtedy, kiedy przez czyjąś postawę ktoś jest prowadzony do upadku i do grzechu. I teraz pozwólcie mi na powiedzenie takiej uwagi. Jezus mówił o tego typu zgorszeniu przez, jeżeli użyję naszej terminologii, dojrzałych wierzących, czy, przepraszam za określenie, starych wierzących w stosunku do młodych. Ewangelia Mateusza 18 rozdział, przeczytajcie. Jezus powiedział, kto by zgorszył jednego z tych maluczkich? I ci malutcy mają podwójne znaczenie, dzieci i młodzi wierzący. Więc w Kościele czasami wszystko się pomieszało, tak mam wrażenie, tak? Że starsi gorszą się nowo nawróconymi. Tymczasem my powinniśmy uważać, żebyśmy my poprzez swoją postawę nie gorszyli nowo nawróconych. To jest, bo wiecie, ja uważam, że dojrzały człowiek nie da się zgorszyć. Dojrzały człowiek nie da się zgorszyć. Bo jak czyjeś, na czym polega moja dojrzałość? Moja dojrzałość polega na tym, że czyjeś życie, czyjś grzech nie ma na mnie wpływu. Ja znam swoją tożsamość w Chrystusie i wiem, jak powinienem żyć. To jest dojrzałość. A jeżeli ja się gorszę z byle czego, to oznacza, że jestem niedojrzały. I ja muszę uważać, żeby nie gorszyć nowo nawróconych, żeby nie gorszyć dzieci, żebym poprzez swoją postawę po prostu nie zrobił jakiegoś przeszkody w ich życiu, żeby oni przyszli do Jezusa. Drugie znaczenie zgorszenia, jakie jest w Ewangelii, jest takie. Obrazić się. Być niezadowolonym. Być oburzonym. I to jest zgorszenie, które reprezentowali faryzeusze w stosunku do Jezusa. Oni często byli zgorszeni Jezusem. Zwróciliście uwagę? Ale Jezus tym zgorszeniem w ogóle się nie przejmował. Oni się gorszyli, że Jezus jadł nieumytymi rękoma. Oni się gorszyli, że nie przestrzegał sabatu. Oni się gorszyli, że jadał i pił z celnikami i grzesznikami. Gorszyli się tym. Po prostu oburzali się. Jezus odpowiedział, zostawcie ich. Ślepy, ślepego prowadzi, zawsze w dół wpadnie. I myślę, że my musimy jakby zrozumieć, to już jest osobny temat, bo widzicie, te złe zrozumienie zgorszenia często jest wytłumaczeniem dla naszego oburzenia się, że nam się coś nie podoba i tak dalej. I ja się gorszę i wtedy po prostu cała ideologia jest budowana na tym fundamencie. I jeżeli jest mowa o zgorszeniu się Bożym Słowem, to jest mowa w tym znaczeniu, że my możemy jakby oburzyć się ze względu na Boże Słowo, z pewnego rodzaju, w jaki sposób okazać się niezadowolonymi z Bożego Słowa. I najczęściej jest to wtedy, kiedy nasze wyobrażenia na podstawie Bożego Słowa nie spełniają się. Kiedy mówimy, myślałem, że. A tak się nie stało. I rezultatem zgorszenia jest niestałość wiary. Kiedy z powodu zgorszenia wycofujemy się ze słowa. I teraz Jezus powiedział, że to zgorszenie następuje w trzech sytuacjach. Pierwsze to jest ucisk. I powiedziałbym, że ucisk to są trudności, jakich doświadczamy w wierze. Przeciwne okoliczności. Kiedy spotyka nas coś, co jest dla nas trudnością. Ten sam list Jakuba, pierwszy rozdział, wyżej, od 2 do 4 wiersza mówi tak. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Co to są próby? Trudności, uciski. I teraz zwróćcie uwagę na trzeci wiersz. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia co? Powiedzmy to głośno. Czyli to jest ten korzeń. Czyli nie ma innej możliwości uformowania we mnie korzenia, jak uciski. To sprawia wytrwałość. I później jest napisane, że wytrwałość prowadzi do dzieła doskonałego. A więc ja mogę zgorszyć się ze Słowa Bożego z powodu ucisków i trudności. Pozwólcie, że podam przykład, który myślę wszyscy zrozumiemy. I może być jeszcze dla nas taki bolesny. Moglibyśmy się zgorszyć z Bożego Słowa z powodu odejścia Mireczki Wójtowicz. Prawda? Bo widzieliśmy jej wiarę. Nie chcę powiedzieć za wszystkich, ale myślę, że mogę powiedzieć za siebie i mogę powiedzieć za grupę paru ludzi, którzy w wierze stali z nią. A więc mieliśmy wszystkie podstawy do tego, żeby była uzdrowiona, a ona odeszła. Wiecie, to jest sytuacja, w której możemy się zgorszyć. Zgorszylibyśmy się, nasze zgorszenie polegałoby na tym, żebyśmy powiedzieli, to nie będziemy więcej modlić się o chorych. A z tą wiarą w uzdrowienie to coś jest nie tak. Wiecie, dlaczego byśmy tak powiedzieli? Bo się zgorszyliśmy. Bo nie stało się tak, jak żeśmy tego oczekiwali. Zgorszylibyśmy się, gdybyśmy wycofali się i zrezygnowali z seminarium uzdrowienia. Wiecie, ja miałem takie myśli na początku. O ludzie, taka atmosfera, takie niepowodzenie, taka sytuacja. Może powinniśmy się z tego wycofać. Ale myślę, że Duch Święty powiedział, nie, po prostu trzeba to zrobić. I nie wiem, jak wy to oceniacie, ale z mojej perspektywy w historii naszego Kościoła to było jedno z najbardziej owocnych wydarzeń pod kątem uzdrowienia. Zwróćcie na to uwagę? To było jedno z najbardziej owocnych wydarzeń. Ewidentnych uzdrowień. A więc widzicie, zgorszenie by spowodowało, żebyśmy wierzyli entuzjastycznie w uzdrowienie, dopóki coś złego i trudnego się nie stanie, ale przychodzi ucisk, przychodzi doświadczenie i my się wycofujemy. I nie mamy korzenia. Inną sytuacją, w której możemy zgorszyć się ze słowa, to są prześladowania. A więc prześladowania są wtedy, kiedy musimy zapłacić cenę za wiarę. Posłuchajcie, za wiarę trzeba zapłacić cenę. Różnie tą cenę płacimy. W liście do Hebrajczyków, nie będę tego czytał, ale zapiszcie sobie i przeczytajcie list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 32, 36 do 36 wiersza. Jest mowa o tym, że oni dla wiary stracili całe swoje majątki, tracili życie albo stali wierni przy tych, których to spotykało. Płacili cenę. Żyjemy w takim miejscu geograficznym, gdzie nie mamy otwartych prześladowań, ale myślę, że każdy z nas może w jakiś sposób swoje osobiste prześladowania doświadczać. Na przykład, kiedy idziesz za Słowem, kiedy przyjmujesz Jezusa i jesteś odrzucony w swoim środowisku najbliższym. Prawda? To jest jakaś forma prześladowania. I teraz myślę, że nie chodzi o to, żebyśmy sobie określali, jakie to są prześladowania, tylko chodzi o to, że powinniśmy wiedzieć, że potrzebujemy mieć gotowość do tego, żeby zapłacić cenę. Gotowość do poświęcenia. Królestwo Boże nie rozwija się bez poświęcenia. Życie wiary ma w sobie element poświęcenia. Mówiąc inaczej, dzieło Boże nie rozwinie się, kiedy nie będzie poświęconych ludzi, gotowych zapłacić cenę. Inna rzecz, kiedy gorszymy się słowem, to są pokusy. Widzicie, chcę to oddać w taki sposób. Jeżeli byśmy powiedzieli, że trudności, uciski, prześladowanie to jest coś trudnego w naszym życiu, to pokusy w pewnym wymiarze to może być coś przyjemnego. Czyli diabeł nie tylko używa trudności, aby nas zatrzymać, ale może nas zwieść, rozbudzając w nas rzeczy, na które mamy apetyt. I są ponętne dla nas. Jeżeli pójdziemy za tymi pokusami, to co się dzieje? Jezus powiedział, wierzymy do czasu. Wierzymy do czasu i po prostu odstępujemy. Jeżeli mam myśleć o sobie, to wydaje mi się, że opowiadałem ten przykład, ale on jest tak mocny w moim życiu i wiedziałem, że to był kluczowy moment, że powtórzę go jeszcze raz. Chyba zresztą bardzo dawno go opowiadałem i nie wszyscy pamiętają. Przed nawróceniem ja poruszałem się w takim środowisku artystyczno-hipisowskim w Nowej Soli i w Nowej Soli był taki teatr Terminus Aquo. I to była taka elita Nowej Soli. Oni mieli takie awangardowe przedstawienia. Ja po prostu zawsze sobie myślałem, chodziłem na ich przedstawienia, zawsze myślałem, chciałbym grać w tym teatrze. Ale po prostu jakoś tak nie, jakoś mi się, nie było po drodze, tak? Nikogo nie znam. I posłuchajcie, kiedy się nawróciłem, a miałem w tym teatrze kolegę, kiedy się nawróciłem, po kilku może miesiącach, kiedy się nawróciłem, przychodzi do mnie kolega i mówi, posłuchaj, dyrektor przyjrzał się tobie i chciałby, żebyś wstąpił do teatru. Wiecie, a ja już wiedziałem, też chcę, żebyście wiedzieli, że nie jestem przeciwko sztuce, nie jestem przeciwko teatrowi, tylko ja wiedziałem, jaki to jest teatr. I rozpoznałem, co to jest. No ale posłuchajcie, mówię, a pójdę na tą próbę, zobaczę. Przyszedłem na próbę i on mówi, wiesz co, właśnie przygotowujemy się do zrobienia nowej sztuki. Sztuka jest bardzo ciekawa, bo sztuka mówi o Judaszu, ale jest napisana, jakby opisane zdrada i krzyżowanie Jezusa z perspektywy Judasza. A więc jakby, no jest jakaś tam, powiedzmy, fikcja artystyczna, że Judasz opowiada ze swojej perspektywy, jak do tego doszło, że Jezus został ukrzyżowany i oczywiście Judasz wtedy nie wypada na taką negatywną postać. I mówi do mnie tak, ty byś pasował na tą rolę Judasza. Ja mówię, Boże, od razu taki szczał. Jakbym jeszcze dostał propozycję zagrania Jezusa, to bym mógł jakoś wytłumaczyć swoją decyzję. Wiecie, nie powiedziałem od razu, że nie, muszę być uczciwy, bo to naprawdę połechtało mnie. To było coś, co pragnąłem. To mnie połechtało. Pewnie, wiesz co, muszę się zastanowić. Wróciłem do domu i najbliższy tydzień, następny tydzień to był jeden z najtrudniejszych tygodni w moim życiu. Moje serce było rozdarte. Pamiętam, pracowałem wtedy na drugą zmianę. Jeździłem wózkiem, takim widlakiem to się nazywa. Usiadłem sobie na tym wózku, byłem tak rozdarty, zawołałem kolegę, mówię, posłuchaj, daj mi papierosa, ja muszę zapalić. On mi dał papierosa, ja zapaliłem, tak siedzę i tak myślę, Boże, to Ty po to mnie wybawiłeś, żebym ja znowu był w takim stanie. Ja w tym momencie podjąłem decyzję. Nie, to był kluczowy moment w moim życiu. Wiecie, że od tej decyzji zależało, jak moje życie się potoczy dalej. Ale wiedziałem, że muszę powiedzieć nie. Bo gdybym powiedział tak, to wiecie, co by było? Uległbym pokusie i odstąpił od wiary. Wierzyłbym do czasu. I byłbym osobą, która entuzjastycznie przyjęła słowo, ale dała się zgorszyć. Tak, bo otrzymałem ofertę. A więc widzicie, te trzy rzeczy, o których mówiłem, trudności, kiedy przyjmujesz słowo, radośnie przyjmujesz słowo, jeżeli masz tą rzeczywistość Ewangelii z naszą, musisz być przygotowany na trudności i uciski. Jest ważne, jak się tam zachowasz. Musisz być przygotowany na prześladowania, jakiegoś rodzaju cierpienia, na płacenie ceny. Musisz być przygotowany na to, żeby dać odpór pokusie. Widzicie, i my po prostu przez całe życie mamy jakieś pokusy, ale kiedy ja mówię o pokusie w tym momencie, to myślę o czymś takim zasadniczym, które po prostu może mieć wpływ na moje życie w taki sposób, że ja radykalnie po prostu odchodzę od Jezusa. A więc co się dzisiaj dowiedzieliśmy, jeżeli chodzi o tajemnicę Królestwa? Co Jezus chciał nas nauczyć? Rozwój Królestwa wymaga wiary. To jest podstawa. Możemy to powtórzyć? Rozwój Królestwa wymaga stałej wiary. Wytrwałości. Wytrwałości. Stałości. Coś więcej niż entuzjazm. Coś więcej niż chwilowe uniesienie. Ale tak naprawdę twoje życie, moje życie, ty, ja, jesteśmy kształtowani w tych sytuacjach, gdzie nie ma uniesień, gdzie nie ma entuzjazmu. Tam jesteśmy formowani. Tam podejmujemy decyzje, które mają wpływ na to, jak się potoczy nasze życie. Rozwój Królestwa wymaga wiary. Stałość twojej i mojej wiary jest testowana. To jest zasada. Jeżeli nie znasz tej zasady, nie wiesz, jak funkcjonuje Królestwo i przeżyjesz rozczarowanie. Będziesz mówił, o, myślałem, że to wszystko jakoś się ułoży inaczej, że to potoczy się inaczej. Nie, chcę ci dzisiaj powiedzieć, nie wszystko potoczy się tak, jak myślisz. Powiem więcej. Nie wszystko potoczy się tak, jak się spodziewasz, myśląc, że spodziewasz się tego na podstawie Bożego Słowa. Przykro mi, ale muszę to powiedzieć. I wtedy jest ten moment. Gorszysz się albo trzymasz się wiary. Mówiłem to i powtarzam to jeszcze raz. W życiu wiary nie chodzi o to, żebyś wszystko rozumiał. Chodzi o to, żebyś zachował wiarę. Żebyś zachował wiarę. Żebyś ufał Bogu. O to chodzi. Nie chodzi o to, że znasz wszystkie odpowiedzi. Nie próbuj dawać odpowiedzi na wszystko, bo to jest głupota. Po prostu wtedy musimy coś wymyślać. Ja próbowałem kiedyś wszystko wytłumaczyć. Im jestem starszy, tym coraz mniej mówię i swobodnie to mówię, bez żadnego poczucia winy. Nie wiem, nie rozumiem, ale wiem, co trzeba robić. Wierzyć Bogu. Wierzyć Bogu. W każdej sytuacji. W każdej sytuacji. Wierzyć Bogu. Trzymać się wiary. Trzymać się wiary. Inaczej się zgorszysz. Diabeł użyje różne rzeczy, różne sytuacje. Relacje, przyjaciół, nieprzyjaciół, rodzinę, nierodzinę. Wszystko, co się da, użyje, żeby cię zatrzymać. A więc uciski wymagają wytrwałości. Prześladowania wymagają poświęcenia. Pokusy wymagają wierności. I to są te trzy rzeczy, które decydują o tym, że nasza wiara jest stała i mamy korzeń. Możemy powtórzyć: wierność, poświęcenie i wytrwałość. Zablokowałem się, bo chyba nie powiedziałem w odpowiedniej kolejności, więc jeszcze raz. Wytrwałość, poświęcenie i wierność. To jest tajemnica rozwoju, wzrostu i powodzenia. Pieczone gołąbki nie spadną same z nieba. Jeżeli myślisz, że na tym polega wiara, mylisz się, zgorszysz się, odstąpisz. wierność, poświęcenie i wytrwałość. Dobrze, chciałbym dzisiaj prosić was, żebyście pochylili swoje głowy, zanim będziemy się modlić. Bo chcę zadać może dosyć... One wynikają ze słowa, które głosiłem. Pierwsze jest takie. Chciałbym zadać pytanie. Możemy schylić głowy wszyscy? Tak? Chciałbym zadać Ci pytanie, czy jesteś w momencie, kiedy przeżywasz jakiś ucisk i jakieś trudności, które są dla Ciebie konfrontacją Twojej wiary w to, co wierzysz. Proszę, żebyś podniósł swoją rękę. Już widzę jedną rękę. Dziękuję. Dziękuję. Tutaj ktoś. Dobrze. Pytanie drugie. Czy jesteś w okresie, który mógłbyś nazwać prześladowanie, że płacisz jakąś cenę, że musisz zapłacić jakąś cenę, zmaga się z tym, walczy z tym i potrzebujesz po prostu wsparcia dzisiaj. Też poproszę podnieść taką te osoby, żeby się podnieśli swoje ręce. Dziękuję. Czy jesteś w okresie pokusy? Nie myślę o tym, że codziennie jesteśmy kuszeni i musimy z tym walczyć, ale widzisz, są takie momenty. Jezus był kuszony. Że jest ten czas pokusy decydujący o Twoim, że to decyduje o Twoim życiu, co podejmiesz, jaką wybierzesz decyzję. Już widziałem jedną rękę. Czy jeszcze ktoś jest w takim momencie? Dziękuję bardzo. Posłuchajcie, Duch Święty chce was dzisiaj zasilić. On chce was zasilić. Słowo Boże, które głoszę, nie po to tylko, żeby zlokalizować, gdzie są słabości w Twoim życiu i w moim życiu, ale po to, żeby ono miało ten wymiar wyposażenia i przygotowania. Kiedy rozumiemy rzeczywistość, łatwiej jest nam się w niej poruszać i wierzyć. I wierzymy, że to toczy się wielka walka. Więc teraz chciałbym, żebyśmy wszyscy powstali. Hallelujah, hallelujah.